Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Filip Gryko, szef klubu Radnych Zielona. Razem jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam państwa.
Pan Filip już po urlopie, jak większość osób, wakacje się skończyły, trzeba było wrócić do rzeczywistości i wpada pan do Zielonej Góry, a tu winobranie od razu, czyli z takim potężnym akcentem wrócił pan do miasta, a miasto pana przywitało. Był pan na winobraniu? Miał pan okazję przejść?
Powiem szczerze, że jeszcze nie. Na razie tylko i wyłącznie z samochodu widziałem, co się dzieje, ale wybieram się w najbliższych dniach. Jeszcze troszkę zostało, także...
Jeśli porozmawiać z turystami, z mieszkańcami, no i jeśli odrzucimy na bok pogodę, bo ta mogłaby być zawsze nieco piękniejsza, to generalnie mam wrażenie, że odzew jest taki, że rzeczywiście winobranie jest udane, że to święto wina, największe święto wina w Polsce sprawdza się, zwłaszcza ze względu na to, że mamy jeszcze więcej winiarzy niż do tej pory. Rekordowa ilość winiarzy stanęła w miasteczku winiarskim przy ratuszu. No i rzeczywiście coraz większą popularnością wino się cieszy.
No i super, no i o to chodziło od lat, o tym się mówiło, żeby zaktywizować winiarzy, żeby się w końcu dogadali z miastem i doszło do tego porozumienia. Oczywiście trwało to trochę, bo to parę sezonów było takich przejściowych, jedna troszkę lepsze, troszkę gorsza. Teraz okazuje się, że najlepszy występ winiarzy, największa frekwencja, tak? I o to chodziło, bo no jednak to jest klucz tego całej imprezy, nie tylko te mydło i powidło, jak to można powiedzieć, tylko winnice, winiarnie i o to chodziło, żeby było wino, żeby było widać, że u nas się je produkuje.
No tak, i trudno jest nie to, zauważyć w tej chwili.
No, a jest to taki nasz produkt regionalny, tak, bo okazuje się, że no, w naszym kraju najwięcej tego wina produkuje się u nas w tych prywatnych winnicach.
No, powiem panu, że kiedy byłem na winnicy i obserwowałem turystów, którzy się tam pojawili, to zdziwiło mnie to, że ludzie przyjeżdżają już nie tylko oglądać winnice, nie tylko dowiadywać się czegoś na temat produkcji wina, na temat tego, jak się je uprawia, ale też kupują sadzonki bardzo chętnie i mówią: wracamy do siebie, do domu, gdzieś na drugi koniec Polski, sadzimy, będziemy próbować, rozmawiają z winiarzami, co z tym robić, jak robić, żeby potem uzyskać jak najlepszy produkt. To też o czymś świadczy, że ta kultura chyba wina, spożycia w ogóle
pojawiła
w Polsce.
Się jakaś moda, tak? I to widać, że nie tylko na spożycie, ale także na produkcję taką przydomową. I, no i jest to fajne, oczywiście interesujące. No, ludzie mają różne hobby, mają też ogródki przydomowe, nie tylko przydomowe. I jest to jakiś pomysł na to, żeby je zagospodarować i żeby czymś się interesować. No i super. I to się chwali. Dobrze, że w Zielonej Górze jest taka tradycja i ta tradycja w końcu gdzieś powraca do tych korzeni i coraz więcej się o tym mówi. Teraz ta rewitalizacja wzgórz winnych, ta piwniczka winiarska, która się pojawi, ten dom winiarza, to wszystko powoli zaczyna współgrać ze sobą i te tradycje zaczynają być widoczne.
A to, że coraz więcej osób gdzieś przy domowych ogródkach czy na działkach sadzi winogron, a potem próbuje swoich sił w produkcji wina, to widać też przy okazji konkursu win, który się odbywa. Konkurs win dla amatorów. Jeśli ktoś wyprodukował swój produkt, może
przynieść.
Tak, do palmiarni w niedzielę na finisz winobrania. To będzie już chyba 15 edycja. Od 15 lat się odbywa ten konkurs win domowych i rzeczywiście organizatorzy mówią, że tych win przybywa.
Jest tego
naprawdę dużo, nawet wystosowali taki apel do osób, które przychodzą, żeby przynosili jedno wino czerwone, jedno białe i jedno owocowe, a nie przynosili im 20 gatunków, które wyprodukowali, bo potem nie będą w stanie tego zdegustować.
Ktoś to musi spróbować,
a jury będzie
obradował
od 10 do 15, jeśli się nie mylę, w Zielonogórskiej Palmiarni w najbliższą niedzielę, więc na pewno mają pełne ręce roboty. Zostawmy winobranie, bo dużo dzieje się w Zielonej Górze. Spodziewał się pan takiego obrotu sprawy, że nagle może się okazać, że gminny program rewitalizacji może zostać zakwestionowany?
No, panie dyrektorze, no, od pewnego czasu było widać pewną zmianę jakiegoś kursu, szczególnie przez władze wojewódzkie partii Platformy Obywatelskiej. No i to było zauważalne i no nie przez przypadek też uważaliśmy, że nasz GPE, czyli Gminny Program Rewitalizacji, taki główny dokument, który zawiera wszystkie rewitalizacje, opisy ich przygotowywane mozolnie przez urzędników Urzędu Miasta w konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim, po poprawkach. Jeszcze w kwietniu chyba, czy w maju, dostaliśmy w maju chyba pismo, gdzie ten Gminny Program Rewitalizacji został wstępnie oceniony i gdzie było napisane, jakie poprawki należy poczynić. I tam wszystko praktycznie było okej, były tylko to jakieś drobne korekty. Ale w międzyczasie doszło do pewnych spotkań, tak, i przeciwników rewitalizacji i w ogóle czegokolwiek było, żeby nic nie ruszać, z panią marszałek. Dodatkowo do tego włączyły się jeszcze władze wojewódzkie, w tym przypadku myślę o senatorze.
Myśli pan, że to jest konsekwencja tego wszystkiego?
I to wszystko zaczęło się dziać i iść w kierunku takim, że nagle nasz ten gminny program rewitalizacji trafił do audytu jakiegoś specjalnego, nie wiem, kontrolera czy audytora zewnętrznego. No i mogliśmy już tego spodziewać, że jeżeli daje coś dodatkowe weryfikacji, poddaje się to, no to raczej nie po to, żeby to przyjąć i uchwalić, tylko po to, żeby to w cudzysłowie uwalić.
Tak? Ale z drugiej strony sprawa nie jest zamknięta, bo jakby sygnał jest bardzo wyraźny z Urzędu Marszałkowskiego. Należy nanieść takie, a nie inne poprawki. Jeśli one zostaną wprowadzone, to gminny program będzie działał i funkcjonował zgodnie z założeniami tego projektu, więc wydawać by się mogło, że rzecz nie jest zamknięta.
No, bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, tak? Żeby tak się okazało, że drobne poprawki, które gdzieś tam zostaną wykonsultowane, sprawdzone i poprawione, spowodowały to, że ten gminny program rewitalizacji zostanie zatwierdzony. Jednak ważny też jest upływający czas, ponieważ no, nie ukrywamy, że chcielibyśmy to wykonać w przyszłym roku, żeby pewne inwestycje się zamknęły, bo trzeba je rozpocząć teraz, bo jak się ich nie rozpocznie teraz, to one się skończą w przyszłym roku zimą albo w ogóle za dwa lata, ponieważ no,
będą wchodzą mocno w czasie
zimowy i nie zostaną zrealizowane do końca. I to jest duży problem. I dlatego chcielibyśmy, żeby to jednak było jak najszybciej. A tutaj wszystko wskazuje na to, że to jednak się troszkę przeciągnie. I tu chcielibyśmy też podkreślić, że jako klub Zielona Razem no, współpracowaliśmy, myślę, perfekcyjnie z Platformą. Oczywiście zawsze są jakieś tam drobne zgrzyty.
Nikt nie mówi, że musicie się we wszystkim zgadzać.
Tak, ale realizowaliśmy program, który został podpisany, bo ponieważ no, to nie było tak, że ta nasza współpraca, jak niektórzy politycy Platformy mówią, że to nawet nie jest koalicja, bo mylą się, może nie wiedzą, że pewien dokument został podpisany przed wyborami.
Ale mówi o tym szef klubu radnych wielokrotnie, tak? No, powtarza to Robert Sapa, tak, że został taki dokument podpisany. I realizujecie założenie.
I tam punkt po punkcie wszystko było wpisane, łącznie z Zgórzami Piastowskimi, z rewitalizacją. Tam wszystko po prostu było wypisane dokładnie i my ten punkt po punkcie realizujemy wspólnie. Choćby jeszcze nasz wspólny program parkingowy, wspólnego różnego rodzaju naszej jakby inwencje dwóch klubów, choćby też tworzenie planu miejscowego, który będzie jakimś tam planem, który będzie przykładowym takim planem, bo też ta Platforma zwracała szczególnie uwagę na to, na ten brak architekta miejskiego, brak jakiejś wspólnej koncepcji, wizji, to doszliśmy do takiego porozumienia, że stwórzmy taki ideowy plan miejscowy, który będzie pokazywał takie założenia idealne, gdzie poprawimy w ten sposób drogi, żeby nie było kolizji z sąsiadami, żeby w końcu nie było kłótni, żeby coś doszło do skutku i jako taki pokazowy i to realizujemy i to robimy. I wiele takich wspólnych inicjatyw się nam udało zrobić, albo są one w trakcie. No okazuje się, że gdzieś ta polityka wojewódzka, albo nawet ogólnopolska, ciężko to powiedzieć, czy to jest jakiś prykaz z góry, żeby iść w jakiś, zerwać jakieś lokalne koalicje i iść samemu do wyborów. My uważamy, że tak nie powinno być, że do tych naszej lokalnej polityki podwórkowej, jak my to mówimy, czyli takiej osiedlowej, gdzie ważne są ulice, parki, inwestycje miejskie, nie powinna się wkładać ogólnopolska polityka.
Wie pan, może jest tak, że ktoś trochę przestraszył się tego, bo jeśli przyjąć to, co działo się podczas poprzednich wyborów i ustalenia na linii prezydent Janusz Kubicki, Platforma Obywatelska, czy władze Platformy Obywatelskiej, oni nie wystawiają kandydata na prezydenta. Prezydent startuje z ich listy do sejmików. Wiadomym jest, że prezydent osiąga gigantyczne wyniki, jeśli chodzi o wybory i taki też wynik osiągnął podczas ostatnich wyborów, oddając niejako mandat radnemu Platformy Obywatelskiej. Teraz prezydent no tak bierze udział w inicjatywie bezpartyjni, która też mówi otwarcie, że będzie wystawiać listę do sejmików województwa. I może o to chodzi, że ktoś poczuł się zagrożony. Dopóki Kubicki robił dla nas głosy, był w porządku. Teraz no. mówi, że nie będzie robił, no to jest nie w porządku.
No tak, ale pewna kolejność też zachowania pewnej kolejności i zdarzeń, to można zerknąć na to i zobaczyć, że to jednak troszkę było na odwrót, że pojawiły się pewne zgrzyty na naszej współpracy i stąd też pomysł prezydenta, jakby też, który jest odpowiedzią na pomysły PiS-u, który wymyślił, że na prezydencie nie będą mogli startować na drugą, czy tam na trzecią kadencję. Stąd też pomysł bezpartyjnych i współpracy i stworzenia list, które będą konkurowały z partiami politycznymi. Nie ukrywajmy, że to chodzi o to, żeby ta konkurencja powstała. I była pewna kolejność i chcieliśmy w jakiś sposób i podtrzymujemy to, że to nie jest tak, że my oczekujemy, że Platforma tym razem nie wystawi kandydata na prezydenta miasta Zielonej Góry. Oczywiście, że mogą wystawić, to jest ich indywidualna decyzja. My się nie obrażamy, my to rozumiemy jako politycy, że oni muszą mieć swojego kandydata, że uważają, że tamten pomysł był błędem i za mało ich weszło do Rady Miasta. Oczywiście niech próbują, tylko też trzeba patrzeć na to, że realizujemy wspólnie pewien program, pewien plan, który utrzymywaliśmy, który został został spisany, jeszcze raz powtórzę, na kartce papieru podpisany przez szefów klubów i przez prezydenta. I okazuje się, że ten plan jakby zostaje zrywany częściowo przez władze wojewódzkie, gdzie ja uważam, że większym zyskiem dla Platformy w mieście jest współpraca z prezydentem, ponieważ mogą na końcu pochwalić się, że coś wspólnie zrobiliśmy. A w przypadku choćby PiSu, no to będą mogli raczej pochwalić się, że próbowali wszystko powstrzymać i za dużo osobiście i sami nie zdziałali. A tutaj byłaby zupełnie inna sytuacja.
Czym bliżej wyborów, tym będzie jeszcze bardziej ostro? I
ciężko powiedzieć, bo ponieważ nam się dobrze współpracuje z Platformą w mieście, tak? I tu jest ten problem, że my z Marcinem Babierowskim, czy z Robertą Sapą, czy z Adamem Urbaniakiem i jeszcze wieloma kolegami, żeby wszystkich nie wymieniać, dobrze się współpracuje, choćby przy różnych inicjatywach, nie wiem, przy finale WOŚP-u, który rokrocznie ostatnio organizujemy, no przy wszystkim. Okazuje się, że no, jesteśmy po prostu kolegami, tak? I teraz wpływ władz wojewódzkich na naszą współpracę, no jest destrukcyjny, tak?
No okazuje pamiętam, się, że rozmawiałem z Marcinem Babierowskim i miałem wrażenie, on nie powiedział tego wprost, ale miałem takie wrażenie, on też wrócił z urlopu i zaskoczyła go taka sytuacja. Zresztą podobnie Robert Sapa, z którym rozmawiałem. Miałem wrażenie, że też nie potrafili się odnaleźć do końca w tej sytuacji, bo trochę postawiono ich w rozkroku, a tak naprawdę...
Tak między młotem a kowadłem.
Tak, można by wyjść też z takiego założenia, że ktoś w ogóle nie brał pod uwagę tego, co robią radni, na których też przecież ktoś głosował, tak? No ktoś ich wybrał. To nie jest tak, że oni zostali wstawieni do ratusza z jakiegoś klucza, bo ktoś miał taki pomysł akurat. No i miałem wrażenie, że panowie są rozżaleni. Zobaczymy, co z tego wszystkiego
będzie. Ale to wszystko jest jakby polityka. A dla Kowalskiego, dla mieszkańca Zielonej Góry tak naprawdę się liczy, czy to zostanie coś zrobione, czy nie.
Oczywiście.
I to jest najbardziej bolące, tak? Bo ja bym chciał, żeby nie, mój syn, mojego kolegi syn skorzystał z tego, żeby pojeździł na Gielicie, żeby była jakaś szkółka narciarska, żeby można było tego swojego dzieciaka tam puścić, być spokojnym, że on się czegoś nauczy, że on nie będzie na nartach jeździł tylko, nie wiem, raz w roku przez 5 dni, tylko w tej szkółce będzie trenował tak jak dzieciaki na Malcie i przygotuje się na tyle do sezonu, że on będzie super śmigał, że w przyszłości kiedyś poklepię, jak będę dziadkiem, będę miał 70 parę lat i poklepię po plecach, tata, to było świetne, dzięki tobie super jeżdżę na nartach, tak? Mi osobiście czegoś takiego brakowało i chciałbym, żeby coś takiego w naszym mieście było i wiele takich innych przykładów, nie wiem, single tracki czy cokolwiek innego i okazuje się, że polityka ma wpływ na życie nasz, zwykłych zielonogórzan, ponieważ zabiera nam możliwości, które zostały nam dane, bo te pieniądze unijne zostały nam przyznane i my tak naprawdę sami powinniśmy decydować jako mieszkańcy, my jako radni, jako przedstawiciele mieszkańców, na co te pieniądze powinny być wydane. I zadecydowaliśmy o tym, ale okazuje się, że odgórna polityka z uniemożliwia na dzień dzisiejszy powstanie takiej rekreacji.
Co powiem panu, jak mówi panu mieszkańcy?
Co powiem więcej, odpowiedzialność polityczna, która padnie na panią marszałek i na pana senatora, tak myślę, to przez lata będzie im ciążyła. Bo im się wydaje, że to gdzieś zasłonią się jakimiś przepisami unijnymi, jakimiś drobnymi niuansami. A tak nie będzie. Bo my będziemy mieszkańcom, jeżeli to nie powstanie, to będziemy mieszkańcom przypominali, a mamy do tego narzędzia.
Pan, mieszkańcy nie rozumieją wielu
i
rzeczy.
Czemu
i nie trzeba od nich wymagać, żeby znali skomplikowane procedury konkursowe i tak dalej.
Sprawa jest prosta.
Bo mieszkańcy usłyszeli. Rewitalizujemy to, czy rewitalizujemy tamto. Tu będzie to, tu będzie tamto. Ja powiem panu, że jak pojawiły się te pierwsze sygnały, że taka sytuacja będzie miała miejsce, potem potwierdzone stanowiskiem zarządu województwa, czy pani marszałek, to ja spotkałem wiele osób, które zapytały się, mówią, ale zaraz, przecież za chwilę rusza rewitalizacja Doliny Gęśnika.
Tak.
Mówi, jest po przetargu, tam wchodzą firmy.
To już kto? Robią.
No właśnie o to chodzi. I ludzie pytali wprost, to kto im za to zapłaci? To, co firmy robią na kredyt? Nikt nie zapłaci. No miasto zapłaci, bo musi zapłacić.
Tak,
tyle,
zgadzasz.
Że będzie czekało na to, żeby te pieniądze, które były na to przeznaczone, wpłynęły potem do kasy miasta i wyrównały jakby poziom budżetowy. A co będzie, jak nie wpłyną? Istnieje w ogóle takie zagrożenie? Bo to
szczerze,
Dolina Gęśnika z jednej strony, wzgórza winne, o których mówiliśmy, tak?
Jest siedem parków, które rewitalizujemy i w większości przetargi już się odbyły, albo już prace trwają, Partyzantów, albo prace są zakończone, patrz Salomei i Lechitów, gdzie było całkiem niedawno otwarcie.
No i firmy dostały za to pieniądze, musieli mieć zapłacone,
tak? Pozostałe parki. My te pieniądze wydatkujemy z kasy miejskiej. Z tego, co się orientuję po rozmowach moich z prezydentem, te sprawy nie są zagrożone, ponieważ my mamy dość środków własnych, żeby te parki zakończyć. W przypadku tej decyzji, jeszcze raz podkreślę, politycznej, która została podjęta, gdzie zasłonięta troszeczkę tymi przepisami unijnymi, żeby nie przyjmować GPR-u, wstrzymane tylko i wyłącznie są wzgórza piastowskie. Czyli nasza inwestycja, która miała być pokazowa, która miała być walorem turystycznym tak naprawdę dla Zielonej Góry, bo nie tylko dla mieszkańców, ale dla okolicznych miast, powiatów i nawet województw. miał być to interesujący produkt, ona zostaje wstrzymana.
A myśli pan, że wszystko
pozostałe nasze parki będziemy realizować choćby z własnych pieniędzy, bo uważamy, że to musimy zrobić dla miasta, tak? Bo tego w Zielonej Górze brakuje. Bo jak ktoś mi powie, że największym problemem w mieście jest brak pracy, to dla mnie to jest śmieszne, tak? Bo większość ludzi pracuje, ci to chcą, to pracują. Oczywiście, że zarobki mogą być wyższe i to zawsze będziemy odążyli.
Ale w całym województwie w naszym mieście na
problem poziomie. Jest taki, bo i ruch nie jest duży. Oczywiście z parkingami są problemy i musimy z tym walczyć i walczymy, ale największym problemem według mnie jest to, że nie ma tak naprawdę gdzie z tym dzieckiem się przejść i pospacerować, tak? Że są lasy, ale to są tylko i wyłącznie lasy.
Znaczy, pan, wymagania się trochę zmieniły, bo ludzie żyją nieco inaczej niż żyli jeszcze 20 lat temu. 20 lat temu dostawał pan, czy tam 30, piłkę od rodziców i szedł pan
na
z chłopakami.
Jak
było boisko, to było. Jak nie, to kopał pan o jakąś ścianę i też było fajnie, tak? W tej chwili dzieciaki po prostu w ten sposób się nie bawią i ludzie też chcą zadbać
oczekują
o to, aby...
Oczekują czegoś innego. Tak? Widzą, co się dzieje na zachodzie, jaka tam sport, jaka rekreacja. Choćby wystarczy pojechać do naszych południowych sąsiadów. Jak Czesi uprawiają sport, to nie muszę jechać do Niemiec, tak? Zobaczyć do Czechów, jak oni uprawiają sport, jak oni są aktywni. Później te wyniki sportowe widać na olimpiadach, na różnego rodzaju mistrzostwach świata, w różnych dyscyplinach sportowych. Oni są u nas lepsi, może są mniejszym krajem, ale oni są bardziej usportowieni. Dbają o tą bazę, tą całą techniczną i my musimy w końcu w to zainwestować. I mamy na to teraz pieniądze i nie może nam żadna polityka, lokalne rozgrywki jednego, drugiego polityka chęcznie pokazania, kto tu jest ważniejszy, przeciwstawić się. Musimy zrealizować swoje inwestycje. Możemy poświęcić, nie wiem, czy jest Wzgórz Piastowski, ale musimy zrealizować najważniejsze inwestycje dla mieszkańców, żeby każdy Kowalski w cudzysłowie blisko swojego osiedla miał piękny park z zielenią, z rekreacją, z miejscem do odpoczynku dla jego dzieci, dla seniorów i dla niego samego.
I o tym mówią ludzie. Zresztą, jeśli porozmawiać z ludźmi na osiedlach.
Mnie to osobiście wkurza, tak, bo ja jestem mieszkańcem osiedla Zastarowskiego i mnie sąsiedzi już łapią za rękaw, pytają się, co z doliną gęśnika, to co pan redaktor mówi, przecież rozpoczęte są prace, co z pieniędzmi, jak to będzie zrobione, przecież już my w konsultacjach wybrali, bo to nie jest, że my usiedliśmy sobie radni, rozpisaliśmy z prezydentem, to robimy, to brali ludzie udział w tych konsultacjach. Oczywiście, żeby krytyka tych konsultacji, że są przeciwnicy, że nieważne, ale byli mieszkańcy, setkami uczestniczyli w tych konsultacjach, chcieli mieć, wybrali sobie rozwiązania, a teraz się przejmują, czy w ogóle zostanie to zrealizowane. Nagle została ta jakiś ten łyczka dziegciu tego wszystkiego dolana, wszystko zostało jakby wstrzymane. Medialnie to wygląda na takiej zasadzie, że nic nie będzie zrobione. My jeszcze raz powtarzamy, że pewne inwestycje zrealizujemy. Te zostały rozpoczęte, zrobimy je. Dalej pod względem zapytania stoją Wzgórza Piastowskie.
Wszystko się rozbiło o wieżę widokową, bo takie można odnieść wrażenie, tak? Pojawił się pomysł wieży, jednym się bardzo podobał, innym się mniej podobał. Pojawiły się grupy, które mówiły, że wieża wszystko zdegraduje. Potem były osoby, które zdążyły się przekonać do tego projektu, widząc, jak jest to zbudowane inaczej. W którymś momencie też gdzieś w takich przepychankach około politycznych czy politycznych, czytając, nie wiem, fora internetowe czy jakieś media społecznościowe, za każdym razem pojawiało się to magiczne 30 milionów, które można wydać na wszystko, byleby nie na wieżę, chociaż tak. Nikt nie mówił, że ona będzie kosztowała 30. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Czyli co, rozbiło się o wieżę? Po prostu?
To nie jest tak, panie dyrektorze. To jest, zaczyna się to w ten sposób. Na początku problemem, rok temu, pamiętam, jak robiliśmy konsultacje po raz pierwszy, to nie były wieży, tylko problemem były było tak zwane...
Najpierw piast polana.
Tak. Piast polana, czyli właśnie mówimy w tym przypadku o łyżwiarni czy rolkarni, jak to tak nazywaliśmy to ogólnie. I to był problem. Odpuściliśmy to po konsultacjach. Później problem był, że parking, że wytniemy część lasu, że po co parking, przecież tam jest super parking i w ogóle miejsca parkingowych jest od ciula pana w cudzysłowie i jeszcze więcej. Odpuściliśmy parking. No to wtedy osoby, które chcą, żeby nic się nie udało w mieście, no to jest parę osób, to dosłownie 5-6 nazwisk można je wymieniać. One teraz oczywiście chcą wystartować, z listy się okazuje, tworzą listy. No to jest, były w innych partiach, tworzyły, no po prostu totalny miszmasz. I teraz oni powiedzieli, nie, wieża też jest zła. Przypięli się do wieży. Jakbyśmy wieżę odpuścili, to przypieliby się do igielitu.
Zawsze, że były też takie głosy, bo że igielit jest, że też jest nijaki, że na Malcie się nic nie dzieje, że igielit jest w ogóle trujący.
Także to jest tak, że no dokładnie trujący, toksyczny i radioaktywny. I okazuje się, że oni do wszystkiego się przypią. To jest tylko kwestia tego, żeby uderzyć, tak? Kij się zawsze znajdzie, tak? Zawsze się znajdzie coś, żeby powstrzymać władze miasta i próbuje się to różnymi sposobami. I w tym przypadku tym elementem stała się wieża, bo tamte rzeczy odpuściliśmy, tak? A wieżę nie chcieliśmy odpuścić, bo uważaliśmy, że jest to element, który przyciągnie nie tylko mieszkańców Zielonej Góry, ale także turystów i będzie elementem przyciągającym z wielu powiatów i z wielu województw. No i okazuje się, że to byłby za duży sukces. I tu jest duży problem. A trochę martwi nas to, że władze Platformy, które ja zawsze byłem przekonany, że myślą trochę szerzej, że patrzą trochę dalej, że widzą taki szerszy horyzont, że jeżeli my, w cudzysłowie, przegramy miasto, oni przegrają województwo, to i w mieście, i w województwie będzie rządził PiS. I niech oni spojrzą na to, że w ten sposób, szkodząc naszym pomysłom miejskim, wspólnym, bo Platforma jest razem z nami w koalicji, w mieście, niezależnie na to, nie można o tym zapominać, zaszkodzą nam, może my zaszkodzimy w województwie im, bo też to może tak może się skończy, bo stworzymy listy i wystartujemy do województwa. Może jest tak, żeby Platforma straci władzę w województwie, a na tym wszystkim kto zyska? Zyska PiS, który teraz siedzi i się śmieje, patrzą, jak się nawzajem kłócimy.
No wie pan, jakbym był działaczem Prawa i Sprawiedliwości, to zacierałbym ręce.
Tak? Oczywiście, no siedział tym... w domu i czekał, aż chłopaki się pobiją. No to oczywiście. Jest ta sama sytuacja teraz na etapie rządowym, jest, że patrzysz i śmiejesz się, jak prezydent zaczyna się z premierem w cudzysłowie naparzać. I tak samo my teraz cieszymy się, tak samo w naszym mieście teraz PiS cieszy się, jak Platforma się z prezydentem kłóci. Nie wiadomo o co, bo w sumie wspólnie byli w koalicji, chcieli coś zrobić dla miasta, a nagle gdzieś ktoś z góry powiedział, nie. Nie będzie tego.
A może to jest nauczka na przyszłość, że przy okazji próbowania wprowadzenia dużych rozwiązań, które mogą nawet u 5 głośnych osób czy 10 wzbudzić dużo emocji i że zapali im się lampka alarmowa, może takie rzeczy po prostu, zgodnie z tym, co mówi wielu wytrawnych polityków, należy przeprowadzać na początku kadencji.
Oczywiście,
nie na koniec,
tylko problem taki, że w tej kadencji finansowanie było tak naprawdę na końcu, tak? Bo na początku było to programowanie, w ogóle był około okres 2 lat, gdzie nic praktycznie z unijnych pieniędzy nie powstawało, cała Polska prawie stała i później nagle wszystko ruszyło, tak? I akurat ruszyło teraz, kiedy zaraz są wybory. No i problem pojawia na tym się...
Czyli to jest pech po prostu. Tak?
Nie można być za wielu i za duży.
Zobaczymy, jak cała sytuacja się potoczy. Na pewno dużo się jeszcze w tym temacie wydarzy. A zastanawiam mnie to, słuchał pan pewnie pomysłu Platformy Obywatelskiej na tak zwaną uchwałę szeroko rozumianą krajobrazową dotyczącą tego, jak miałoby wyglądać miasto, ścisłe centrum miasta, kwestie uporządkowania reklam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zaraz potem pojawia się zarzut grupy społecznej, która wcześniej, nazwijmy to społecznej, która wcześniej wyszła z podobnym pomysłem chyba 2 tygodnie temu, czy 2 tygodnie przed Platformą, nazwijmy to, że oni kopiują rozwiązania. I jak na to spojrzeć? Teraz wy możecie stać z boku i się śmiać, że tu jest, się antagonizują.
Znaczy tak samo było z budżetem obywatelskim, też Platforma wystąpiła z pomysłem, tak. Wcześniej też ta grupa i to było to same tarcie. Najgorsze to jest na końcu to, że my jako władze miasta i prezydent i radnik jego klubu muszą gdzieś znaleźć ten złoty środek i próbować, tak jak w przypadku budżetu obywatelskiego, dogadać się na tyle, żeby i ta grupa społeczna i Platforma i przepisy, wszystko stało razem w jakimś porządku, tak? I to jest duży problem i tu będziemy mieli kolejny problem. I jedna grupa i druga grupa wymyśla sobie, a ci, co muszą to wprowadzić w życie i jakoś to uporządkować, mają największy z tym problem, tak? Bo ponieważ no, nie chcielibyśmy to zaszkodzić tym, którzy żyją z tych reklam, ci, którzy... No,
powiem panu, że z drugiej strony, trzymając się tej konwencji, że działacze Prawa i Sprawiedliwości stają z boku i mówią, oni się będą ze sobą teraz, mówiąc kolokwialnie, naparzać. I jest w tym trochę prawdy, bo ja wczoraj słyszałem wypowiedź szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Piotra Barczaka, który mówi, że tu tak naprawdę nie ma o co kruszyć kopii, bo nie jest to najważniejsza uchwała, jaka w tej chwili powinna stanąć w Radzie Miasta. Nie jest to rzecz absolutnie priorytetowa, z którą w tej chwili trzeba byłoby sobie poradzić, bo jeśli nie, to się miasto zawali. Więc on mówi, no ale jeśli chcą, proszę bardzo, ich sprawa.
To jest tak, że to są takie tematy zastępcze i może czasami dla władz były wygodne, ale my wiemy, czym to pachnie, że na końcu największy odium pracy spadnie na tych, którzy muszą to wprowadzić w życie, którzy muszą znaleźć to przepisy prawa, którzy muszą to ubrać i na końcu tak, żeby ludzi nie skrzywdzić, nie zaszkodzić nikomu, nie wzbudzić kolejnych, nie wiem, kłótni i awantur.
Zwłaszcza, że przykładów na to, że tego rodzaju uchwały okazywały się sprzeczne z prawem.
Jest wiele w całej Polsce. Tak? Okazuje się, że nigdzie nie udało się tego wprowadzić, nagle Zielona Góra być prekursorem i na rok przed wyborami rozpoczynamy całą kolejną batalię, wojnę o zmianę porządku. Oczywiście, że są jakieś to tematy nośne dla grupy działaczy, którzy nie są w Radzie Miasta i którzy nie to nie będą się wszystkiego trzymali. Ja to rozumiem i to jest ich prawo, tak jak najbardziej. No, ale też trzeba patrzeć pod względem politycznym z drugiej strony, że są też kluby, dojrzali politycy, myślę, bo większość z nich ma parę kadencji za sobą i też nie powinniśmy się łapać na coś takiego. A tutaj koledzy no chcą, no niech walczą. No.
Filip Gryko, szef klubu radnych Zielone Razem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.